Pożądany sponsor, audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Witam bardzo serdecznie, Jacek Naliwajek. Moimi gośćmi są dzisiaj Adam Żołnowski, wiceprezes DCT Gdańsk.
Dzień dobry.
Adam Protasiuk, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.
Dzień dobry.
I Łukasz Brzeziński, spółka Lukmasz i portal Moja Norwegia.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Łukasz Brzeziński przyznał się, że studiował matematykę, jest absolwentem matematyki. Dzisiaj jest dzień liczby pi. Pozostałych gości już przepytałem z liczby pi. Jako magister matematyki, jak pan nie odpowie na to pytanie, to dopiero będzie wstyd. Co to jest liczba pi?
Liczba pi to jest stosunek obwodu do... No i teraz jest pytanie, czy do średnicy.
Tak, do oczywiście. Średnicy, 2πr. Brawo. bardzo dobrze. Panowie, rozpoczynamy w takim razie naszą dyskusję gospodarczą. Gospodarka cienia, czyli o szarej strefie mówić będziemy na samym początku. Gospodarka cienia. Mamy raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, który mówi, że wartość szarej strefy w tym roku wyniesie 399 miliardów złotych, czyli o 31 miliardów złotych więcej niż w roku ubiegłym. To jest szacunek Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w relacji także w relacji do PKB wytwarzana w gospodarce cienia, jak to ładnie nazywa Instytut, wartość dodanie wzrośnie z 19,2% do 19,7%. Tak czy siak rośnie ta wielkość szarej strefy. W ogóle pozbyć się szarej strefy będzie można? Można, czy to jest rzecz, z którą musimy żyć i musimy przywyknąć, że szara strefa jest, tylko jest kwestia, jaka ona, jej skali, czy jest duża, czy jest mała. Adam Protasiuk.
No, raczej musimy się pogodzić z tym, że szara strefa była, jest i będzie. Jest to wpisane w strukturę społeczeństwa.
Ale dlaczego?
Dlatego, że w każdym społeczeństwie znajdą się osoby, które są skłonne do większego ryzyka, do szybszego zdobywania kapitału i my jesteśmy jakimś tam też społeczeństwem, które może ze względu właśnie, że jest na dorobku, trochę te wskaźniki przewyższają te statystyki w innych krajach, ale przecież w każdym państwie korupcja jest też szara strefa w biznesie, więc z tym musimy się pogodzić. Natomiast to, na czym powinniśmy się zastanowić, to dlaczego w naszym państwie, w naszym kraju ten poziom szarej strefy jest wyższy niż w innych gospodarkach. I tutaj wydaje się, że ja bym postawił dzisiaj tezę, że powodem przede wszystkim jest to, że jako społeczeństwo nadal musimy funkcjonować w państwie, czy prowadzić działalność gospodarczą w systemie, który ma nieuporządkowaną kwestię formalno-prawną. Czyli jeżeli nawet powiemy, że ja będę literalnie stosował się do przepisów prawa, które będę interpretował, to wcale nie gwarantuje mi tego, że na przykład przy jakiejś tam kontroli czy przy interpretacji odmiennej od moja nie zostanę potraktowany jako przestępca, a przynajmniej podmiot, który próbuje oszukiwać państwo. Czyli
jakby... Tylko panie Damie, wydaje mi się, że szara strefa jest czym innym. Szara strefa jest taką świadomą działalnością,
Do tego właśnie chciałem dojść. Czyli skoro każdy z przedsiębiorców ma tą świadomość, że w Polsce prowadząc działalność gospodarczą ryzykuje, to w pewnym momencie człowiek się przyzwyczaja do tego, że funkcjonuje w obszarze ryzyka. A skoro funkcjonujemy w obszarze ryzyka, to zaczynamy tą sytuację akceptować. A skoro akceptujemy, to znaczy, że u pewnych grup ten poziom ryzyka będzie się obniżał, czyli będziemy bardziej skłonni do ponoszenia ryzyka.
Tak, raz się udało, to tak, może i drugi tak, raz się tak. uda. Na takiej zasadzie Adam Żołnowski z szarą strefą.
Czy się zgadzam, że szara strefa jest zjawiskiem, które występuje pewnie na całym świecie.
A z czego ona się bierze? Znaczy, na czym polega ta szara strefa?
Myślę, że przede wszystkim są to operacje gospodarcze, które nie są ewidencjonowane. Czyli na przykład ja z sąsiadem się porozumiem, sąsiad ma wolne moce przerobowe, żeby mi, nie wiem, przekopał ogródek, czy pomalował ściany w mieszkaniu. I od razu byśmy według, powiedzmy, regulacji wchodzili w obszar szarej strefy, bo ja powinienem taką działalność, czy takie czynności zgłosić, opodatkować i tak dalej. Tutaj powiem tak, że jest troszeczkę Ja się czuję tutaj troszeczkę niekomfortowo, no bo wiadomo, że wszyscy próbujemy, czy staramy sobie wzajemnie
zrobić taniej.
Pomagać, zrobić taniej.
Dokładnie.
Jeżeli polega to na takiej czynności, powiedzmy, sąsiedzkiej pomocy, to no, trudno mówić o jakimś, powiedzmy, naginaniu prawa. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o szarej strefie, powiedzmy w handlu, kiedy ewidentnie unikamy VAT-u, kiedy no, dokonujemy czynności na dużą skalę, no wtedy uważam, że z tym trzeba walczyć. I chyba najlepsze przykłady płyną zza oceanu, gdzie po prostu są olbrzymie kary za tego typu, za po prostu niepłacenie podatków. Tylko kwestia będzie tego, jak to rozgraniczyć, czyli jak odróżnić te drobne elementy, które są wpisane w naszą codzienność od skali wręcz przemysłowej.
Myśmy tutaj z Łukaszem Brzezińskim przed wejściem na antenę rozmawiali na temat właśnie jak budowaliśmy dom, to nikt nas, znaczy może nikt nie pytał, wszyscy pytali, czy materiały budowlane mają być na fakturę, czy roboty to ma być jakaś umowa, czy ma być jakiś potem wystawiony rachunek, czy nie.
No tak, ale zastanówmy się, bo co to jest ta szara strefa? Gdybyśmy rozejrzeli się wokoło siebie, to idąc do restauracji, dajemy kelnerowi napiwek. On odprowadza od tego podatek?
A w niektórych krajach to jest
no, ale w Polsce
to jest legalne, jest normalne.
Nasze dziecko jedzie na korepetycję. Czy jest od tego opłacony podatek? Zazwyczaj pewnie nie. No takie zupełnie proste rzeczy, które są wokół nas i z tego bierze się ta duża szara strefa.
No, moja żona
Łukasz była, Brzeziński.
Moja żona była świadkiem kiedyś, jak pani, która kontrolowała z Urzędu Skarbowego, sprawdzała, czy w szatni są wystawiane rachunki za pobieranie opłaty 2 zł za zostawienie kurtki w szatni. Ja się tak się zastanawiam, bo mówimy też o karach, o tym, żeby karcić jakby to zjawisko. No tutaj ostatnio były podjęte jakby takie działania typu loteria paragonowa, która ma zachęcać znowu.
No właśnie, to jest fantastyczna rzecz, znaczy pozytywnie promująca tak. Branie paragonów.
Bo też pytanie jest takie, jakby gdzie, jakby która branża skupia jakby tą największy obszar tej szarej strefy? To jest jakby pytanie. No, ja jestem zawsze zwolennikiem zachęcania ludzi do tego w jakiś taki pozytywny sposób, do rezygnowania z działalności, no, która jest tak naprawdę nielegalna. No i sam fakt, że idealna sytuacja jest wtedy, kiedy powiedzmy kto, na propozycję, nie wiem, wystawienie sprzedaży czegoś bez rachunku, ktoś powie, no nie, bo wtedy nie zapłacimy podatków, będziemy mieli gorsze drogi i będzie nam się gorzej żyło. Tak więc chodzi generalnie o to, żeby jakby cel jest taki, żeby ludzie byli świadomi tego, że jeśli nie płacą podatków, to w jakiś tam sposób, powiedzmy, okradają państwo.
No. Natomiast wydaje mi się, że tutaj nie możemy pominąć jeszcze jednego aspektu, bo mamy, to nie jest chyba tajemnicą, albo jest to tajemnicą Poliszynela, że mamy w kraju też bardzo duży wyciek środków, znaczy podatków, czy niezapłaconych podatków z takich działań na bardzo dużą skalę, gdzie pojedyncze transakcje są liczone w setkach milionów złotych. I to jest to, co powiedziałem na samym początku, to też jest efekt naszego systemu prawnego. I niestety, ale to trzeba podkreślić, że nasz aparat skarbowy w dużej mierze jest skoncentrowany na kontroli tych małych przedsiębiorców, gdzie nie ma po drugiej stronie kancelarii prawnej, nie ma doradców podatkowych i innych ekspertów, a nie radzi sobie albo radzi sobie fatalnie z tą szarą strefą realizowaną na bardzo dużą skalę, a w tych statystykach przecież tam też te pozycje na pewno są ujęte.
Za chwilę mówić będziemy, bo Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, mówiąc o tej gospodarce cienia, wskazuje przyczyny, dla których w tym roku wzrośnie. Chwilę jeszcze o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie.
Reklama.
Audycja Ludzie i Pieniądze. Adam Protasiuk, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Adam Żołnowski, wiceprezes DCT Gdański, Łukasz Brzeziński, portal Moja Norwegia. Mówimy o szarej strefie, mówimy o gospodarce cienia, bo Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oszacował, że w tym roku ta wartość szarej strefy wyniesie 399 miliardów złotych. Instytut podaje takie trzy czynniki według Instytutu, dlaczego rośnie wartość szarej strefy. Po pierwsze, to prawdopodobne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w drugiej połowie tego roku. To oznaczać będzie pogorszenie koniunktury i związane z tym spadek popytu w wielu sektorach gospodarki i konieczność konkurencji z innymi przedsiębiorstwami i nie tyle jakością, co ceną usług w związku z tym, żeby potanieć swoją ofertę, to będą przenosili niektórych pracowników zatrudnionych legalnie do szarej strefy. Drugim czynnikiem przemawiającym za prognozowanym wzrostem udziału szarej strefy są działania rządu, które prowadzą do zwiększenia poziomu fiskalizacji naszej gospodarki. Tutaj mowa między innymi o nowym podatku od hipermarketów, czyli tym podatku handlowym lub podatku bankowym. Tutaj też kwestia konkurencyjności i też ucieczka w szarą strefę, żeby było tanio. I trzeci to możliwość wpływu programu 500+ na szarą strefę na rynku pracy, czyli część pracowników będzie chciała zaniżać swoje dochody, żeby załapać się na to pierwsze dziecko w programie 500+. To są wszystkie powody, które pokazują, oprócz tego, te dwa pierwsze pokazują, że przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji albo w sytuacji zaostrzonej konkurencji szukają obniżenia swoich kosztów, uciekając w szarą strefę.
No tak, na pewno.
Adam Protasiuk.
Na pewno jest to teza uprawniona, no bo jeżeli mamy utrzymać się na rynku, no to szukamy różnych możliwych rozwiązań, natomiast kłopot polega na tym, że tak naprawdę, bo my mówimy o szarej strefie, myślimy o firmach, o przedsiębiorcach, że one jak gdyby, że to jest w ich interesie, czy to one są powodem tego zjawiska, a to też nie jest do końca tak, ponieważ przedsiębiorcy działają na rynku, na rynku jest konkurencja i nawet jeżeli przedsiębiorca chce wszystko robić zgodnie z procedurami i tak dalej, z przepisami, no jeżeli konkurencja stosuje chwyty niedozwolone prawnie, no to niestety ten pozytywny przedsiębiorca no, szuka jakiegoś rozwiązania, tak? Więc to nie jest do końca tak, że to przedsiębiorcy wymyślili szarą strefę.
Czyli ten pozytywny przestaje
strefę,
być pozytywnym przedsiębiorcą, bo, panie Adamie.
No, znaczy, może zakładamy, że on się nie poddaje tej presji i próbuje innych rozwiązań konkurowania na rynku, natomiast żebyśmy byli świadomi, że nie jest w interesie przedsiębiorcy jakby funkcjonowanie szarej strefy, a wręcz przeciwnie właśnie, to przedsiębiorcy są w dużej mierze konkurując na rynku, są zainteresowani równymi warunkami funkcjonowania, bo to daje możliwość wtedy do konkurowania poprzez inne czynniki, poprzez inne elementy, bo przecież można konkurować też i uczciwie na rynku, prawda?
Panie Łukaszu, Łukasz Brzeziński.
Generalnie rzecz biorąc, jakby ja się przed audycją też zastanawiałem właśnie, których branż najbardziej, których grup społecznych dotyczy jakby
szara strefa,
bo to jest pytanie, no bo jakby patrząc na te trzy punkty, no, ten ostatni, jeśli chodzi o program 500+, no jest pewnie w tym trochę racji, ja się tutaj zwrócę uwagę na to, że po prostu jeśli rodzina, w danej rodzinie jest, no powiedzmy, można pobierać zapomogę w postaci 500 zł, no pewnie może być też taka sytuacja, że wystarczy dorobić sobie pieniądze gdzieś na czarno w jakimś, powiedzmy, przy lokalnym zakładzie, nie wiem, gdziekolwiek i już jakby nie ma potrzeby znajdowania stałego zatrudnienia legalnego. Dalej też się zastanawiam tak naprawdę, czy szara strefa wynika z tego, że pracodawcy, powiedzmy, chcą, nakłaniają pracowników do tego, by oni pracowali na, powiedzmy, na czarno, czy jest odwrotnie? Ja mam wrażenie, że często jest tak, że to pracownicy właśnie zwracają się z pytaniem do pracodawcy, jeśli chodzi o, po prostu oczekują wyższego wynagrodzenia kosztem po prostu tego, że będą pracować w szarej strefie. Wiem, że takie zjawisko istnieje i miałem jakby z tym do czynienia.
To chyba przy bardzo niskich płacach takie jest zjawisko,
tak.
Bo to jest, odbija się tak czy siak na pracowniku, to jest kosztem pracownika. A to nic, że dostanie w tej chwili więcej pieniędzy, ale to odbija się na pracowniku.
Tylko, że jakby osobą, jakby, która decyduje...
Czy ja rozumiem, że ta osoba nie myśli o przyszłości, nie myśli o przyszłości, inne rzeczy, i... albo nie wierzy, wiele osób też nie wierzy w ZUS i w Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Generalnie chodzi o to, że ta bieżąca potrzeba posiadania większej jakbyś tam liczby, ilości pieniędzy...
Że w tej chwili brakuje mi tak, pieniędzy, w tej chwili potrzebuję.
Jest silniejsza od tej takiej dalszej potrzeby, nie wiem, posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, czy po prostu regulowanego jakby, posiadania umowy o pracę.
Mhm. Adam Żółnowski?
To bardzo ciekawy temat, bo Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową założył spadek dynamiki PKB i to są wnioski
w drugiej połowie.
W drugiej połowie pod koniec tego roku, w czwartym kwartale tego roku w stosunku do czwartego kwartału 2015 i na tej podstawie może rzeczywiście takie wnioski wysnuć. Tym niemniej ja bym się zastanowił, czy rzeczywiście będziemy mieli do czynienia ze spadkiem dynamiki i na tyle istotnym, żebyśmy mieli przełożenie aż tak daleko idące na gospodarkę. No bo z jednej strony, patrząc na silniki naszej gospodarki, czyli eksport rozwija się w miarę dobrze, będzie rosła konsumpcja, bo wpuszczenie tak dużej ilości pieniędzy na rynek bezpośrednio dla ludzi.
Mówi pan o programie 500+.
Tak, 500+, oczywiście. To się przełoży na wzrost wydatków. Ja nie wierzę, że ludzie będą to oszczędzali.
Tak, konsumpcja wewnętrzna na pewno wzrośnie.
Konsumpcja wzrośnie, więc drugi silnik gospodarczy odpali. Pewnie spowolnią inwestycje niestety w tym roku z racji tego, że no, jakby poziom ryzyka dla inwestorów odczuwalnie wzrósł.
No ale pojawił się też pieniądze z Unii Europejskiej, tak?
Właśnie, więc... w tym roku Polska chyba ma być pierwszy raz netto kontrybutorem do budżetu unijnego. Musielibyśmy tą informację sprawdzić, ale gdzieś usłyszałem taką informację i no, zakładając, że jednak te czynniki wzrostowe nie będą tak mocno
zahamowane,
to ja bym się aż takiego tak negatywnych skutków nie spodziewał. Co jeszcze jest istotne? Myślę, że poziom bezrobocia. Poziom bezrobocia w tej chwili jest stosunkowo niski, porównując do danych historycznych. Ja to widzę na co dzień po ilości osób chętnych do pracy, czy po płacach, które są po oczekiwaniach płacowych. To wszystko bardzo mocno rośnie. Te oczekiwania są coraz większe.
Chce pan powiedzieć, że patrzy pan i widzi rynek pracownika, tak, a nie pracodawcy coraz częściej.
Zdecydowanie jest to tak, idzie w kierunku rynku pracownika, więc dopóki rzeczywiście nie będzie jakiegoś kataklizmu, czy czegoś, co stałoby się bardzo złego dla naszej gospodarki, myślę, że ta gospodarka będzie jeszcze przez ten rok, być może następny, spokojnie funkcjonowała.
Adam Protasiuk, pan jak patrzy na tą gospodarkę naszą. A i jeszcze jedno pytanie do pana Adama Żółnowskiego, bo takim pierwszym symptomem, że coś złego się dzieje, to jest transport, to są przewozy. U was będzie, zapowiada się, że drugie półrocze będzie rosło tego roku? Znaczy, że ten rok będzie dobry?
Znaczy, poprzedni rok był słabszy od roku.
To jest taki fajny papierek lakmusowy. Ale, to, co u was się dzieje, to jest fajny papierek lakmusowy gospodarki.
Wzrost przeładunków. Bardzo mocno to walczymy z tym, że nasz rynek nie ogranicza się tylko do Polski czy Europy Środkowo-Wschodniej, ale szerzej. Więc nie zakładamy żadnego spadku.
Bo jeśli firmy transportowe mają ruch, jeśli mają zamówienia, to znaczy, że w gospodarce dobrze się dzieje. Jak przestają mieć zamówienia, to znaczy, że coś w gospodarce się złego
dzieje. Są zamówienia,
eksport
i import rosną. Myślę, że w dobrym tempie widać także po inwestycjach w okolicach Portu Gdańskiego, gdzie są chociażby centra logistyczne powstają, czy chłodnie. To wszystko pokazuje, że polski eksport
przy obwodnicy Trójmiasta bardzo sporo, znaczy dużo centrów logistycznych powstało i powstawać będzie. Potwierdza pan, panie Adamie?
Znaczy, ja może nie będę tutaj jakby odkrywczy, natomiast powiem tak, że na pewno efekt środków unijnych zawsze jest przesunięty w czasie, czyli te inwestycje związane ze środkami unijnymi, one się raczej konkretnie pojawią i efekt dla gospodarki pojawi się w przyszłym roku, więc tutaj bym nie oczekiwał jakichś oddziaływań tego elementu. Natomiast trzeba rzeczywiście powiedzieć to że podejście do inwestycji dzisiaj wśród inwestorów się zmienia na niekorzyść. Obserwujemy
A co
na
znaczy
rynku.
Na niekorzyść?
To znaczy, że są wstrzymywane projekty inwestycyjne w wielu wielu obszarach ze względu na brak stabilizacji przede wszystkim podstaw funkcjonowania, chociaż wszystkie...
Boże, jak to brzmi, brak stabilizacji podstaw...
No, ja podam konkretny przykład. Jaki będzie system, powiedzmy, kwotowania służby zdrowia, powiedzmy, w najbliższym okresie czasu? Nikt dzisiaj nie wie, ponieważ nawet ministerstwo nie wie, nawet politycy nie wiedzą. To znaczy, że wszystkie inwestycje związane w sektorze medycznym, a ich jest naprawdę bardzo wiele potrzebnych, w tej chwili są wstrzymywane przez sektor, ponieważ nie wiadomo, jak ten system będzie funkcjonował. Mówi się o tym, że wojewoda będzie teraz jak gdyby podmiotem, który będzie finansował służbę zdrowia na przykład. Czyli totalna rewolucja i tak dalej, i tak dalej. Więc to są sygnały i to są elementy, które dzisiaj powodują, że część tych projektów inwestycyjnych, komercyjnych po prostu się zawiesza.
Sporo projektów inwestycyjnych zostało zawieszonych, ale to ze względu na cenę ropy i cenę gazu. Po skrócie wiadomości przejdziemy do tego tematu. Krótka przerwa i jesteśmy ponownie. Za 27 minut, godzina 11, audycja Ludzie i Pieniądze. Goście to Łukasz Brzeziński, Moja Norwegia.pl, Adam Protasiuk, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Adam Żołnowski, wiceprezes DCT Gdańsk. Mówiliśmy o inwestycjach, które nie powstają. Tutaj Adam Protasiuk mówił między innymi o inwestycjach w służbie zdrowia, ale też nie powstają inwestycje. Wiele ciekawych inwestycji w sensie energetycznym, czy być może także transportowych, o to zaraz zapytamy DCT, dlatego, że mamy bardzo tanią ropę naftową i wiele inwestycji po prostu nie kalkuluje się, tak to nazwijmy. Chyba transport morski cieszy się z tego powodu, że jest tania ropa i jest tanie paliwo.
No, na szczęście, bo ceny frachtu, czyli ceny za przesył towaru z Chin, z Azji do powiedzmy Europy diametralnie, znaczy poszły w dół w olbrzymi. Znaczy,
w jakim stopniu?
Nawet dziesięciokrotnie można powiedzieć.
Aż tak?
Tak, zdarza się momentami, że to jest od szczytu do dołka, to jest 10 razy mniej. Dochodzi także do tego, że firmy importujące towary nie stosują umów długoterminowych, tylko kupują na tak zwanym spocie przesył swoich produktów, no i to jeszcze bardziej powoduje, że rynek jest rozchwiany. Natomiast konsekwentnym, może inaczej, takim czynnikiem łagodzącym dla linii oceanicznych jest właśnie to, co pan powiedział, czyli spadek cen paliwa. Gdyby tego spadku cen paliwa nie było, to myślę, że linie żeglugowe byłyby w fatalnej sytuacji. Zeszły rok zakończyły dobrymi wynikami. Mhm. To można sprawdzić. Maersk Line chyba miał 3 miliardy euro zysku, ale w tym roku już jest prognoza, że to będzie wielokrotnie mniej. Także no, coś się na tych rynkach dzieje niedobrego i rzeczywiście są głosy mówiące o tym, że niska cena ropy to jest dla nas konsumentów dobry sygnał, a dla firm, które podejmują działania inwestycyjne właśnie w obszarze wydobycia energetycznym, no, pewnie dojdzie do jakiegoś spowolnienia, przynajmniej zastanowienia się, czy te inwestycje realizować już, czy nie.
No, tam Norwegię takie inwestycje energetyczne mocno dotknęły.
Na pewno, bo ostatnio nawet obserwujemy, jeśli chodzi o największego wydobywcę ropy naftowej w Norwegii, to takie posunięcia w postaci znajdowania, nie wiem, tańszych miejsc pracy, gdzie powiedzmy, wiadomo, że korporacje już to robią od lat, gdzie outsourcują powiedzmy część usług do krajów, gdzie mogą tą samą usługę zrealizować taniej. Dopiero teraz, gdzie cena ropy jakby zmusiła koncerny do tego, koncerny naftowe muszą teraz posuwać się do takich kroków właśnie jak przeniesienie outsourcing, nie wiem, powiedzmy księgowości, sprzedaży do krajów tańszych. Mhm. To pokazuje też, jaka była wcześniej różnica między właśnie korporacjami, które działały na zasadach rynkowych, a tych, które były oparte na wydobyciu ropy naftowej, gdzie po prostu nie liczyło
nie
się...
Nie musiały się z groszem liczyć, bo to...
Nie musiały się liczyć i zatrudniały pracowników jednym z najdroższych krajów na świecie, więc nikomu to nie przeszkadzało, jednak teraz są zmuszone do tego z wielkim bólem, bo rozmawiałem z przedstawicielami jednego z koncernów, tak więc to z wielkim bólem naprawdę muszą się do tego kroku jakby poczynić ten krok.
Znaczy, ja mam jako konsument, jako kierowca, który tankuje, czy mam prawo narzekać na zbyt wysokie ceny paliwa w Polsce? Bo wydaje mi się, jak tak oglądam te informacje, że mamy takie niskie ceny ropy, że takie mamy dołujące, że już osiągnęliśmy dno, niektórzy piszą. To ja myślę sobie, kurczę, ale dlaczego na stacjach benzynowych nie osiągnęliśmy tego dna jeszcze? Dlaczego jeszcze nie są tańsze, panie Adamie?
No, na stacjach trochę te ceny spadły, porównując trochę lat
spadły.
Poprzednich.
Więc, dobre słowo, trochę użył
więc
pan.
Co ma swoje odbicie w naszych flagowych koncernach energetycznych, bo nie jest tajemnicą, że wyniki finansowe tych spółek też nie są zadowalające. W dużej mierze właśnie to wynikało z tego, że te nasze spółki chyba nie są przygotowane do takich zmiennych cen, jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie i raczej były nastawione na, przynajmniej taką politykę realizowały cen długofalowych, stabilnych, no i niestety zaliczyły tutaj jakąś tam wpadkę. Więc może właśnie z tego względu też pan redaktor nie spotkał się z niższymi cenami, ponieważ jeżeli miały kontrakty długoterminowe w wysokich cenach surowca, no to też musiały ten surowiec jakoś na rynku ulokować, pomimo że ceny hurtowe spadały na łeb, na szyję.
No właśnie, właśnie. To tak sobie pozwoliłem ponarzekać trochę, bo jako konsument no, nie mam satysfakcji z tego poziomu cen, które są na stacjach benzynowych, jak czytam prawie codziennie doniesienie, a jak to jest niska cena w ogóle baryłki ropy naftowej i że, no tak, i że ten, a z drugiej strony słyszę, że na tych, pomimo tej niskiej ceny ropy naftowej, to być może inwestycje naszym rafinerium się nie opłacają, ale całkiem sobie na marżach nieźle zarabiają.
Ale cena ropy to nie jest tylko, czy cena paliwa, które kupujemy, to nie jest tylko czynnik zależny od ceny ropy. To jest
no
także
proszę bardzo, podatki za chwilę. Nie, cena a dolar jeszcze.
Pamiętajmy, że dolar wzmocnił swoją wartość około 30% w stosunku do złotówki na przestrzeni bodajże roku, więc no to musi mieć odzwierciedlenie w cenach paliwa, które kupujemy, pamiętajmy, w złotówkach na stacjach benzynowych.
Rozumiem. Czyli nie mam co narzekać, jednym słowem. Okej. Panowie, chciałem zacytować, bo nasi słuchacze bardzo lubią rozmawiać o tym, o czym mówimy. Pani Marta napisała, że jej fryzjerka wchodzi od przyszłego miesiąca do szarej strefy. Trochę ją to martwi, bo będzie miała włosy robione w sposób tajniacki. Na szaro będzie pani Marto robione włosy. Wszystkie materiały do pracy będzie kupowała na koleżankę. Czy nie może być normalnie, pisze pani Marta. O, widzę, że doszedł także SMS od pana Tomka w sprawie pogody. Mówi, że jedzie i ma wycieraczki włączone w Kębułowie. Kębułowo to na Pomorzu. Już pada tam. Bardzo się cieszę z tego powodu. Panowie, przypomnę, gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze są Adam Protasiuk, Adam Żołnowski i Łukasz Brzeziński. Polacy marnują rocznie 9 milionów ton żywności. 9 milionów ton żywności. W Skandynawii, w Kopenhadze powstał supermarket WeFood. Sprzedaje produkty po cenach nawet o połowę tańszych niż w zwykłych sklepach. Chodzi o to, że każdego roku na świecie wyrzucamy ponad miliard ton jedzenia. Oznacza to, że na śmietniku ląduje 1/3 wytworzonej wcześniej żywności. 1/3 wytworzonej żywności ląduje na śmietniku. W Polsce każdego roku marnuje się do 9 milionów ton żywności. do największej liczby przypadków wyrzucania jedzenia dochodzi na styku z konsumentem, bo klienci chcą, żeby kupowane przez nich produkty były ładne, fajne, świeże i nieprzeterminowane. To jest normalne, bo sanepid inaczej ściga. Każdy, kto prowadził działalność, to wie, że sanepid zaraz nie chcę użyć słowa, ale w każdym razie zamknie taki zakład, który sprzedaje przeterminowaną żywność. Ale w tych sklepach WeFood u Duńczyków produkty będą o połowę tańsze, będą sprzedawane, ale one będą po terminie przydatności do spożycia. I to jest tam możliwe i tam będzie możliwe. Tym bardziej, że jak czytam w artykule, który jest w tygodniku Polityka, które było opublikowane na stronie w Polityce, to te terminy przydatności do spożycia są na tyle bezpieczne, że można spokojnie po nich jeszcze tę żywność zużywać. Dlaczego marnujemy aż tyle żywności? Znacie odpowiedź na to pytanie? Łukasz Brzeziński.
Trzeba sobie zadać pytanie, kto marnuje tę żywność przede wszystkim, bo jakby wrzucanie do worka i konsumentów i przemysł moim zdaniem jest troszeczkę błędem, bo powiedzmy w ramach jakby...
Z jednej strony my konsumenci u siebie w domu wyrzucamy do kosza, a z drugiej strony wielkie sklepy, supermarkety, sieci handlowe wyrzucają także tonami żywność.
Nie konsumują tego w sposób, który no powiedzmy by był tym właściwym sposobem, bo jeśli mówimy o gospodarstwie domowym, to nie wiem, no popsuje się pomidor, to wyrzucamy go, jednak mi się wydaje, że to jest bardzo mała skala w porównaniu do tej przemysłowej, gdzie właśnie producenci, gdzie sklepy właśnie chcą zaoferować jak najbardziej w jak najbardziej atrakcyjny sposób swoje produkty, po prostu przy zbliżającym się terminie ważności no po prostu wyrzucają swoje produkty i tam są te największe ilości, bo z tego co czytałem, to właśnie z tych 7 milionów w Polsce, 2 miliony przypada na... 9 milionów, w Polsce przypada 2 miliony na powiedzmy gospodarstwa domowe, a 7 milionów przypada na sklepy i przemysł, tak więc mi się wydaje, że tam leży ten największy problem, bo w gospodarstwach domowych no to problem pewnie leży w mentalności, w lepszym zagospodarowywaniu, jakby w lepszej logistyce, w kupowaniu odpowiedniej ilości.
Czy w naszej kulturze jest tak, że marnowanie żywności to jest jakiś wyrzut na sumieniu, tak? Tak, że jeśli zmarnuje się chleb, to człowiek nie czuje się dobrze z tym, tak? Że jakaś żywność jest marnowana i wyrzucana. Nawet nie przez kwestię portfela, że ileś tam pieniędzy się zmarnowało, w sensie pieniądza, ale w sensie takiego szacunku dla ludzkiej pracy, dla żywności, dla tego, co jest podstawą naszego życia.
Nie wiem, czy ten szacunek posiadają przedsiębiorstwa, które no po prostu celem...
Dla nich to jest produkt.
Dla nich to jest produkt i one patrzą bardziej przez wizerunek, boją się na przykład nadszarpniętego wizerunku, jeśli będą posądzone o to, że sprzedają właśnie te produkty, którym się kończy termin ważności, albo nie daj Boże, że zostaną znalezione tam produkty, które już się skończył termin ważności. Też to wynika z tego, że...
Znaczy, to jest normalne, nie mogą się znaleźć, dlatego że wspomniany sanepid, nie wolno sprzedawać.
No pytanie, co one mogą robić z tym w dalszej fazie, bo ten termin ważności też jest właśnie, tak jak to pan wspomniał, jest takim terminem, który...
Bezpiecznym.
One można dalej, jakby jest wiele możliwości, w jaki sposób można wykorzystać tą żywność. Tak więc trzeba przyjrzeć się jakby tym kategoriom, tak jakby kto najwięcej marnuje.
Adam Żółnowski.
Na pewno trudny temat. W szkole mnie uczono, że najlepiej zacząć od siebie, jak chce się coś zmienić. I rzeczywiście, patrząc na nasze nawyki, te nawyki się zmieniają z czasem. Ma to, myślę, określone zachowanie, które handlowcy chcą, żebyśmy my tak postępowali.
No, ale jakie do sklepu nawyki?
No idziemy do sklepu, mamy ten wielki koszyk, prawda?
Ładujemy wszystko.
Widzimy obok ludzi, którzy już mają mają w tym koszyku ileś rzeczy, więc my nie chcemy być gości. Podświadomie pakujemy tego
kupujemy
koszyka.
Oczami.
Nie daj Boże, tak. Nie daj Boże, jesteśmy głodni, to wrzucimy sobie dwa razy więcej niż chcemy. Potem trafimy na promocję, znowu dorzucimy, a to się przyda nam później i tak dalej, i tak dalej. I potem z tym wielkim koszem jedziemy do domu, pakujemy to do lodówki, nam tej żywności nie potrzeba, więc zjemy troszeczkę z tego, co kupiliśmy, a reszta sobie leży. I zsycha się,
bo jutro mogę pójść kupić świeże,
więc,
bo żywność jest tania
więc to jest taka,
i dostępna.
Tak, z jednej strony mamy wyrzuty sumienia, a z drugiej strony możemy sobie, jeżeli mamy środki na to, możemy pójść i kupić wszystko, co jest nam potrzebne i mieć świeże. Ja osobiście staram się z tym bardzo mocno walczyć, nie lubię wyrzucać jedzenia, ale też przyznaję, że jak idę do sklepu na tak zwanego głodniaka, jak zobaczę jakieś fajne rzeczy, to kupię za dużo czasami. No i dlatego potem się zmuszam, żeby to skonsumować.
Łukasz Brzeziński jeszcze chce dodać.
Ja tylko chciałem dodać, że tutaj na pewno mogą pomóc zakupy przez internet, bo teraz jakby to jest nowy trend. Ja jestem fanem tego typu zakupów. No one na początku mają ryzyko, niosą za sobą takie, że nie widzimy tego, co kupujemy i nie widzimy nawet, jeśli chodzi o jakość, ale też o objętość, ale z czasem mi się wydaje, że możemy ten harmonogram zakupów dostosować w odpowiedni sposób do potrzeb. I tutaj widzę jakby zaletę tych zakupów, przewagę internetowych zakupów na tym, że możemy bardziej dostosować ilości do naszych potrzeb.
Tak, tylko już gorzej z jakością i wyborem.
Wie pan, panie Adamie, znaczy już Adam Protasiu, bo czeka na...
Też głodny.
Chciałby zabrać głos, ale a propos tej jakości, to wydaje mi się, że coś zaczyna się dziać, znaczy nasza świadomość tego, że mamy bardzo często do wyboru dobrą żywność i śmieciową żywność. Znaczy ja śmieciową nie chcę nazwać, nie wiem, chipsów, coli czy jakieś takie tego typu żywności, tylko nawet chociażby jeśli staniemy przed lodu w sklepie mięsnym, tak? To coraz więcej klientów, rzeczywiście, i ja tak też robię i nie ma żadnego zdziwienia u sprzedawców i słyszę też coraz więcej klientów prosi o to, żeby powiedzieć, ile procent mięsa jest w danej wędlinie, tak? Trochę parafrazując poszukiwana zawartość mięsa w mięsie, tak? Zawartość mięsa w wędlinie. Bardzo często pytają, te informacje znajdują się już na, mają obowiązek znajdować na opakowaniach wszelkiego rodzaju wędlin i sprzedawcy bardzo chętnie podają tę zawartość mięsa w mięsie. Adam Protasiuk.
Znaczy, niestety jako społeczeństwo jesteśmy trochę w takiej sytuacji mało komfortowej, bo za te wszystkie wyrzucane produkty to i tak my de facto płacimy, bo jednak kto je wyrzuca, czy przetwórca, czy handel, czy
no ktoś
konsument,
musi zapłacić.
Więc i tak my jako społeczeństwo za to wszystko płacimy, a płacimy też za stworzony system, który jest efektem globalizacji, gdzie ten łańcuch żywnościowy się bardzo skrócił, bo ilość producentów, przetwórców żywności z roku na rok spada, natomiast rosną bardzo duże koncerny, które dystrybuują swój produkt przez duże sieci dystrybucyjne i tak naprawdę ten monopol tego mechanizmu powoduje to, że ta żywność jest przede wszystkim innej jakości, a innej jakości to znaczy, że wcale nie ma wydłużonej formy jak gdyby możliwości przetwarzania, bo jakbyśmy weszli tak w szczegóły, może to nie jest miejsce, ale sama logistyka, transport na przykład samych warzyw, to jest, co można tomyk opracowań na ten temat napisać. Dzisiaj ma to na przykład wydźwięk taki, że firmy polskie, które dostarczają warzywa do Wielkiej Brytanii, bo tam jest cały rynek polskiej żywności się jak gdyby ulokował, to są tiry, to jak gdyby reżimy związane z transportem poszczególnych warzyw, które nie mogą leżeć koło siebie, które nie mogą... różnica jednego stopnia temperatury powoduje, że ten transport trzeba wyrzucić, jest tak do tego stopnia już wyśrubowana, że ten system cały, który jest dziś, w którym my funkcjonujemy, no nie ma prawa się utrzymać. Czyli my jesteśmy skazani na to, że te straty na produkcji, na przetwórstwie, na transporcie tej żywności będą. Natomiast to, co tutaj powiedzieliśmy, no niestety chyba już wszyscy mamy już trochę dosyć tej śmieciowej żywności. Tak? I tutaj niestety ciągle oferta na rynku dostępności tej żywności jest bardzo wąska, co powoduje, że i cena jest wysoka, czyli nie tworzy to po prostu rynku dostępnego na szeroką skalę jako alternatywy do tych form sprzedażowych, które mają miejsce. Jak dodamy do tego jeszcze presję, którą wywierają na nas media, tak, na nasze dzieci przede wszystkim, tak, które już dzisiaj są jak gdyby...
Znaczy, no, mówi pan o reklamie.
O reklamie, tak, dokładnie. Kolejny element, znowu handlowcom trzeba zrobić przy tych dostępność produktów w małych opakowaniach, tak. Ja potrzebuję 2 pomidory, ale muszę kupić 5, tak, bo zapakowane mam w takich opakowaniach, więc wielkość tych opakowań i tak dalej, to wszystko powoduje, że każdy gdzieś tam na poszczególnym poziomie tego łańcucha potrzebuje zarobić, a my w konsekwencji jako społeczeństwo za to wszystko niestety płacimy.
Panie Adamie, gdybym postawił taką tezę, że ilość marnowanej żywności świadczy o poziomie życia mieszkańców danego kraju, im więcej marnowanej żywności, tym wyższy poziom życia?
Nie stawiałbym takiej równości. Poziom społeczeństwa oceniamy jego wykształceniem, jego świadomością i to, co pan redaktor powiedział, czyli poszukiwaniem autentycznie zdrowej żywności.
Natomiast czyli świadomością.
Świadomością, tak. Mhm. Więc jeżeli dzisiaj ten rynek się tak rozwinął, to tylko świadczy o tym, że społeczeństwo dzisiaj jeszcze jest na tyle ubogie, że akceptuje ten stan rzeczy i nie poszukuje alternatyw na rynku.
Ciekawe, tutaj jedno zjawisko zaobserwowałem ostatnio. Mhm. Obserwujemy wysyp tych takich jarmarków natury, gdzie można kupić bezpośrednio produkty od producentów. A jednak, ja wiem, że to może nie jest jakaś duża skala obecnie, ale jeśli weźmiemy na przykład pod uwagę to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie Google się zaangażował w pośrednictwo między producentem zdrowej żywności a konsumentem, gdzie powstają niesamowite systemy, które mają właśnie rozwiązywać logistykę, bezpośredni kontakt, możliwość zakupu takich produktów, no to widzimy, że jakby jest pewien trend, który jakby skraca w ogóle tą drogę między producentem a konsumentem, więc w Polsce na razie powiedzmy, no ja kupuję teraz od jakiegoś czasu na jarmarku lokalnym i gdzie mam dostęp do producenta, mogę z nim porozmawiać, zapytać się skąd pochodzi, gdzie to było produkowane, gdzie te ryby złowił, gdzie ta marchewka rosła, tak więc Mam nadzieję...
I za chwilę powiem panu, panie Łukaszu, jako złośliwy dziennikarz powiem i pan wierzy jemu, że on ma te jaja gospodarcze, że te kurczaki to były na pasze ekologicznie hodowane, tak?
Znaczy wierzę bardziej, bo nie stać go na takie kłamstwa, jak stać duże koncerny, bo koncerny
stać mają... go na mniejsze kłamstwa.
Stać go na mniejsze państwa. Koncerny mają prawników, mogą się wybronić i jakby tutaj troszeczkę jest różnica.
Ja wiem, znaczy ja także dostrzegam i bardzo cenię sobie te ruchy konsumenckie, o których pan mówi, to znaczy poszukiwanie kontaktu z producentem, ruchy, które mówią, które preferują żywność ekologiczną, tak? Bo mamy te jarmarki z certyfikowaną żywnością ekologiczną, bo są przecież specjalne certyfikaty. Także szanuję ruchy i cenię, które importują na swoje smartfony aplikacje, które mówią, jaka firma to wyprodukowała, czy to jest polska firma, czy jest częścią koncernu zagranicznego, czy prowadzi badania w Polsce, bo to jest popularne. Tylko wydaje się, że to jeszcze cały czas jest... Ala. Margines, że to jest skala niewielka.
Jest jeszcze jedna rzecz, że tych producentów, którzy rzeczywiście ekologicznie produkują, to wcale nie ma tak dużo, jakbyśmy się nawet po Kaszubach przyjechali i spróbowali kupić, nie wiem, kawałek
trochę jest
świnki, ale to ciężko jest kupić. Ale naprawdę tak zdrowego kawałek mięsa nie ma, bo to się opłaca.
Była w Polsce misja z Wielkiej Brytanii, poszukiwała żywności wolnej od GMO, bo Anglicy na tym polu mają wyśrubowane standardy. I proszę sobie wyobrazić, że nie znaleźli dostawców potwierdzających, których wyroby byłyby wolne rzeczywiście od GMO. To już pokazuje, w jakim obszarze żywności my dzisiaj, z jakim żywnością mamy dzisiaj do czynienia.
Mhm. Ja w sobotę kupiłem taką żywność.
Ma pan certyfikat?
Z certyfikatem,
i o to chodzi.
McDonald's.
Proszę, nie, żadnych marek. Żadnych marek. Marki to tylko przy waszych nazwiskach bardzo chętnie podaję. Łukasz Brzeziński, spółka Lukmasz oraz portal Moja Norwegia. Dziękuję bardzo. Adam Protasiuk, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.
Dziękuję.
Adam Żołnowski, wiceprezes DCT Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Wejherowie też już kropi, pisze Collins. Bardzo się cieszę, że kropi. Jeszcze, żeby bliżej Trójmiasta kropiło, to byłbym w ogóle szczęśliwy, bo myślę o ogrodzie, bo za chwilę w Radiu Gdańsk Katarzyna Bellingham program o ogrodach po 11:00. Ogrody, rośliny, uprawa, opieka nad ziemią. Po godzinie 11:00 za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.